Szanowni Państwo, witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu No to pięknie. Dzisiejszym naszym gościem jest pani Anna Muszyńska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani Aniu, chciałabym się cofnąć troszeczkę do czasów medyceuszy, powiedzmy, kiedy to artyści tworzyli dzieła sztuki na zamówienie. No i jeżeli by się takie dzieło sztuki nie spodobało, cóż, ryzykowali tak naprawdę niedojedzeniem albo chlebem. Kiedy tak naprawdę artyści się uwolnili? Kiedy to się zmieniło?
Mam wrażenie, że trochę to nie było tak z tymi medyceuszami, ponieważ temat owszem był zadawany, ale dla tych wybitnych artystów, których dzieła dzisiaj możemy podziwiać, to ta wolność pozostawała. Czyli to, czy namaluję Madonnę, a twarzą będzie kurtyzana, czy namaluję Boga w postaci Herosa, to jednak pozostawało po stronie artysty. I nie do końca. Oczywiście to było dyskutowane. Zawsze to jest dobrze, jeżeli mamy jakiś bodziec, który nas popycha gdzieś głębiej niż tylko sama powierzchowność obiektu i który wywołuje jakąś burzę. Natomiast, czy ja wiem, oczywiście dzisiaj ten mecenat się zmienił i to znaczy zupełnie coś innego. On się zmieniał stopniowo i to był proces, tak jak ze wszystkim. W momencie, kiedy pojawili się inni sponsorzy, czy też inni potrzebujący, inni płacący za sztukę, inni nabywcy w postaci cywilów, czyli Kościół przestał, można władca przestał być właścicielem takiego mecenatu, a stał się nim biznes i tak się stało w Holandii, tak się stało w Belgii, tak się stało w tych krajach, które zmieniły swoje podejście do życia, a przede wszystkim do wiary, do Kościoła, do jego pozycji. I tu nabywcą i zamawiającym stał się mecenas, który był kupcem, rzemieślnikiem i te potrzeby wywoływane przez kolejnych mecenasów były zupełnie już inne. I inaczej artyści odpowiadali. I to jest trochę tak, że sztuka zawsze ma bardzo ważny i mocny związek z tym, co dzieje się społecznie, politycznie. W związku z tym natychmiast reaguje na wszystkie zmiany, ale to nie jest plastyczne dostosowywanie się do rzeczywistości. To jest po prostu życie, a sztuka jest częścią życia, więc musi na nie odpowiadać.
Właśnie a propos tej plastyczności, czy mogłaby pani zdradzić naszym widzom, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale działalność państwa instytucji i bycie jej częścią, czy wystawienie się na przykład u państwa, to jest wielka nobilitacja i też taki sygnał dla towarzystwa artystycznego. Natomiast kiedy przychodzimy już do takiej galerii, czy obcujemy ze sztuką, na co zwracać uwagę, żeby takie dzieło naprawdę zobaczyć? Jakie ono ma cechy?
Jeśli chodzi o nas, no to są takie dwuwymiarowe, można z grubsza powiedzieć, rzeczywistości. Jedna to ta, która obejmuje sztukę klasyków i to już jest zweryfikowane. Tutaj wszystko już jest jasne, prawda?
Czyli patrzymy tylko na nazwisko i już wiemy.
Raczej wydaje mi się, że dobrze by było, żeby wiedzieć, żeby znać te topowe osobowości, postaci polskiej sztuki powojennej, no bo to jest główny tor kolekcji. I myślę, że dzisiaj, kiedy tak dużo ma do powiedzenia rynek sztuki, który forsuje te znakomite historie w stylu rekordów, tym samym upowszechnia, w jakiś tam sposób upowszechnia tę część historii polskiej sztuki. Czyli dzisiaj spodziewam się, że wiele osób wie, jaką twórczość uprawiał Wojciech Fangor, Tadeusz Kantor, czy inni wielcy z panteonu już klasyków. A druga część to oczywiście jest część dedykowana młodym twórcom. No i rzeczywiście tutaj jesteśmy nastawieni i bardzo zawsze przejęci tym eksperymentem, który czynimy. To od projektu do kolejnego projektu, do kolejnego artysty jest to opracowywanie bardzo takie spontaniczne i właściwie ja szukam w tym czegoś, co mnie pociągnie, czegoś, co mnie zaintryguje, a tak naprawdę nie oceniam tego sensu stricte, czy to jest coś wielkiego, czy to jest może coś mniej udanego. Chodzi raczej o sposób działania, o to, żeby dać szansę młodym ludziom i żeby też pokazać ich różnorodność.
O tych młodych ludzi jeszcze będę panią pytała, natomiast zastanawiam się, czy jest w ogóle szansa na zbudowanie takiego elementarza albo pani autorskiego takiego abecadła, na co zwrócić uwagę. Mamy dzieło sztuki i miałaby pani powiedzieć laikowi z Marsa, że powinieneś zobaczyć na, nie wiem, kompozycję, kolor, czy gdzie ta uwaga widza powinna być skoncentrowana, jeżeli nie jest to samo nazwisko, które już może być tym sygnałem.
No trochę jest tak, że taki elementarz jest trudny do popełnienia, ponieważ mimo wszystko, jeśli chcemy się posługiwać elementarzem, to najpierw musimy poznać litery. Jeżeli znamy te litery, to możemy zacząć składać słowa, a potem zdania, a potem szukać sensów w kolejnych sytuacjach. Tak więc na pewno sztuka to nie tylko takie pozorne oglądanie witryny, w której jest powieszony obraz, czy też postawiona rzeźba, ale jest to obszar, z którym się musimy zapoznać. Jest to konkretna wiedza. No, doświadczamy tego od wielu tysiącleci, w związku z tym trochę tego jest. Ale jeśli dotyczy współczesnych zjawisk, powiedzmy sobie z bliższej historii, takiej nie dalej niż 50 czy 70 lat wstecz, to bardzo ważnym jest zwrócenie uwagi na datę powstania. Bo dzisiaj jesteśmy już przefiltrowani taką ilością różnych zdarzeń w sztuce i to, czy coś jest podarte, przebite, zgniecione, zakryte farbą całkowicie lub też w ogóle odkryte, już na nas nie robi takiego piorunującego wrażenia, bo tyle rzeczy już widzieliśmy. Natomiast jeśli spojrzymy na, nie wiem, obrazy fontany i zobaczymy, w jakim czasie one powstawały i kiedy on doszedł do tego, że zrobił gest przecięcia płótna i uwolnił tą dwuwymiarowość, no to zrozumiemy, że to było coś bardzo innowacyjnego. Jeśli popatrzymy na abstrakcję i zobaczymy, że ona jest stworzona w 1913 czy 15 roku, to zrozumiemy, że to były same początki i to były te strzały takie po prostu, które zrobiły rewolucję. Więc to pozycjonowanie dzieła sztuki wobec czasu, w którym powstało, jest dosyć istotne.
A kolekcja Staraków działa od którego roku? Bo zastanawiam się też, dlatego ta czasowość była tutaj, wydaje mi się, fajnym wymiarem istotnym. Zastanawiam się, jak stworzyć taką kolekcję najpierw z prywatnej, później do stworzenia tak naprawdę imperium sztuki, bo to musi jakoś przechodzić przez różne właśnie ewolucyjne procesy. Zaczyna się od takiego pierwszego upodobania, że to jest może to powiesimy gdzieś tam w kuchni, a później tworzymy własne muzeum. Zastanawiam się, jaka jest taka geneza państwa działalności.
To jest bardzo powszechne i na świecie także, że zaczyna się od czegoś, co po prostu się spodoba. Czy jest to temat, czy jest to narracja, sposób, czy lubię malarstwo, fotografię, czy rzeźbę. Coś dla siebie wybieram. I w pewnym momencie przychodzi taki czas, w którym następuje rodzaj takiego olśnienia. Ojej, mam to, mam to, mam to. I przestaję być zbieraczem, zaczynam być kolekcjonerem. Ale po to, żeby stać się kolekcjonerem, muszę posiadać wiedzę. Więc nie każdy, kto kolekcjonuje, zagłębia się w historię sztuki tak do imentu profesjonalnie, prawda? W związku z tym często jest potrzebna pomoc. Pomoc specjalistów, kuratorów, historyków sztuki, którzy w jakiś sposób wspólnie zaczynają tworzyć jakąś szczegółową narrację, która przeradza się już w konkretny pomysł. I oczywiście tu było podobnie, że wiele, wiele lat temu państwo Anna i Jerzy Starakowie zaczęli otaczać się pięknymi przedmiotami. Te piękne przedmioty były zawsze najwyższej klasy i tak się złożyło, że stanowią część dziedzictwa i są sztuką. Po czym gdzieś tam to ewoluowało, bo były to obiekty z dziedziny sztuki końca XIX, przełomu XX wieku, prawda, czyli modernistyczne czy też młodopolskie. Później przyszedł moment, w którym chciano wkroczyć w taką przestrzeń troszeczkę bliższą czasowo i zaczęto skupiać się na sztuce powojennej, polskiej sztuce powojennej. I to jest ten moment, w którym pojawiam się ja, I to jest, powiedzmy sobie, 15 lat temu.
Sporo.
I w tym momencie jakoś powolutku zaczynam porządkować tę sytuację, aż do momentu 10 lat wstecz, 12 rok i powołany zostaje Spectra Art Space, czyli komórka, która instytucjonalizuje działania. Jest nie tylko opiekunem kolekcji i rozwija te kolekcje, ale także pracuje z tą kolekcją, przekazując ją dalej, czyli przekazując ją odbiorcom. Tworzy się instytucja, która promuje, działa, wystawia, realizuje, projektuje wydawnictwa, robi działania edukacyjne, więc jakiś tam zespół pracy nad kolekcją poszerza się od tego, że kupujemy obiekt i mamy jakiś zbiór, do tego, że tworzymy jakąś jakość, która wykracza poza to.
Rozumiem. Zastanawiałam się zawsze, jak to funkcjonuje wśród kolekcjonerów, którzy udostępniają swoje kolekcje. Czy to polega na tym, że później te dzieła sztuki, które mają w domu, czy je zmieniają względem tego, jak ta kolekcja się rozwija, czyli na przykład w miesiącu lutym to postanowimy sobie Abakanowicz, a później w marcu, nie wiem, to pójdziemy na chwilę po Van Gogha, czy to jest tak, że państwo Starakowie mają jakieś swoje ulubione dzieła sztuki i mają je na stałe i nigdy nikt ich nie zobaczy z takich, powiedzmy, ludzi z ulicy?
Znaczy, na pewno mają takie dzieła, bo każdy je ma, każdy kolekcjoner ma to, co jest bliskie sercu i z czym się mu trudno rozstać. Natomiast intencją kolekcji jest także jej upowszechnianie. W związku z tym my pracujemy na takich zasadach, że bardzo często wypożyczamy obiekty, które żyją dalej, czyli są pokazywane na innych wystawach i w Polsce, i za granicą. To też jest bardzo ważny aspekt. No, niedawno na przykład wróciła Erna Rosenstein z Nowego Jorku. Gdzieś tam w tej chwili są obrazy Wojciecha Van Gogha na wystawie w Oliwie, która jest dedykowana stuleciu urodzin. Cały czas ten ruch funkcjonuje gdzieś tam w przestrzeni tych obiektów. Tych obiektów jest bardzo wiele, bo dzisiaj kolekcja, która dotyczy tylko tej sztuki powojennej, tego czasu, to ponad 500 obiektów, ponad 80 artystów i artystek. Więc jest tego dużo, ale na tym polega kolekcjonowanie, że nie mówi się pas, bo nie ma już więcej ścian, tylko jest to zupełnie inny aspekt, prawda? I ta wymienność oczywiście istnieje i można to zmieniać. Może nie jest to, że co tydzień, ale na pewno są takie dzieła, które lubi się mieć. Ale to nie znaczy, że ich nigdy się z rąk nie wypuszcza.
Pytając właśnie o wędrowanie kolekcji i sztukę już tą współczesną, przedstawiając naszym widzom Państwa działania w obszarze i edukacji i wsparcia młodych twórców, chciałam szczególnie zapytać o ten program, który mnie zachwycił, ale też troszeczkę zbuntował, może tak wewnętrznie, czyli o projekt SUN. Czy może Pani przybliżyć, co w ramach niego się pojawia u Państwa?
To jest bardzo ciekawy projekt. To jest także nasz autorski projekt, który dzisiaj już blisko 70 edycji tego projektu się odbyło. Czyli od 2012 roku ponad 70 artystów, młodych artystów mogło zaistnieć i mogło swoją opowieść przekazać dalej. To jest projekt, który jest projektem site-specific. Jest jedna i ta sama przestrzeń od 10 lat, w której ten projekt jest, w obszarze, w której ten projekt jest realizowany. Ale to nie tylko architektura i miejsce wyznacza to site-specific, ponieważ jest to też przestrzeń, która mieści się w obszarze biurowca. Jest to oczywiście budynek bardzo ekskluzywny i piękny, ale nadal jest to miejsce, które nie jest stricte dedykowane sztuce. Tam ludzie pracują. I to podwójne site specific polega na tym, że gdy przychodzisz tam i stawiasz swoją propozycję i realizujesz projekt, musisz wziąć pod uwagę, że nie tak jak w muzeum czy w galerii, ja wchodząc mogę w każdej chwili zrezygnować, jeśli mi coś się nie podoba, jeśli jest w jakimś konflikcie z tym, co lubię albo jak odbieram świat, mogę stamtąd wyjść. Tu nie ma takiej sytuacji. Tu ludzie przychodzą do pracy, w związku z tym nie mają tego komfortu, decyzji o tym, czy chce, czy nie. Tak więc znalezienie kompromisu i języka, który będzie mógł być komunikowany w dwie strony. Ja mówię tak, jak uważam, ale chcę, żeby to, co mówię, było odebrane i zrozumiałe dla tych, którzy tu są, musi zaiskrzyć w umyśle artysty. I póki co muszę powiedzieć, że to się udaje. I przez te wiele odsłon projektu ta publiczność oczekuje kolejnych, kiedy jest zmiana i kilka dni realizuje się rewitalizację do kolejnego projektu. Już są pytania, a co będzie, a kiedy będzie, a kto będzie, więc...
Okej, okay, a nie było ani jednego projektu, który wzbudził kontrowersje i był właśnie nieodczytany, źle zrozumiany, bo przeglądając je trafiłam na przykład na taką instalację z odzieżą robotniczą i się zastanawiałam, czy to jest język, który człowiek idący do pracy rozumie, czy tak się odwraca i myśli sobie, no ta sztuka współczesna, to w ogóle tego nie rozumiem.
My zawsze szykujemy materiały pomocnicze. Każda edycja jest opatrzona krótkim tekstem autorskim, w związku z tym podane są, bardzo syntetycznie, ale podane są tropy. Jeśli ktoś od razu nie złapie albo sam nie wpadnie na własny sposób interpretacji, to ma tę podpowiedź i tu może się odnaleźć, może się z tym nie zgadzać, przecież to nie jest powiedziane, że z każdą wypowiedzią, czy to jest w sztuce, czy nie, mamy się zgodzić. Wiemy, że wybieramy to, co dla nas jest bliższe, lepsze, lepiej zrozumiałe. Czasami przyjmujemy autorytatywne wypowiedzi, a czasami budujemy je sami dla siebie. W związku z tym jest pełna wolność. Ale tak, żeby ktoś się zbuntował i mówił, a fu, albo nie chcę, albo co to jest, nie.
A czy może pani opisać z tego właśnie projektu, z projektu Sun, obiekt, który najbardziej pani zapamiętała, jest najbardziej jakoś charakterystyczny? Tak. Nie chodzi mi tutaj o konkretnie, że najbardziej mi się podoba, bo to jest już jakoś waloryzujące, ale coś takiego charakterystycznego, co można by było przedstawić naszym widzom.
Tak, to były bardzo różne. To jest bardzo ciekawe, ponieważ wszystkie odsłony mają króciutkie filmiki na naszej stronie. I to też pokazuje tą kapitalną różnorodność. Powiedziałam od razu tak, bo mam jeden taki, który bardzo lubię, bo jest zabawny i też taki fajny konceptualnie. Ma wszystkie walory takiego kliknięcia, natomiast nie mogę pokrzywdzić wszystkich innych, bo to takie moje dzieci, więc mówienie o ulubionym dziecku to jest zawsze trochę cierpkie dla innych, natomiast tak, artysta, który nazywa się Koszewnik, popełnił taką realizację, że na białej platformie czarną kursywą było napisane Hokus Pokus. I uważam, że to było fantastyczne, dlatego że to jest też pewien rodzaj czasami spotkania w dialogu z miejscem. I trochę myślenie o tym, że jak myślimy pewnymi standardami, czyli korporacja, to prawda, takie reguły, sztywność, zasady, ale też jakieś takie proporcje od do. Prawda, że pracuję od do, urlop od do, materiał od do i że to jest takie właśnie trochę sztywne. I tutaj on stwierdził, że jak się wrzuca takie zaklęcie, które odczarowuje wszystko, to jest to taka czarodziejska różdżka, hokus pokus. Bardzo można wszystko zmienić.
Brzmi bardzo ciekawie, natomiast nadal chciałabym zapytać o zrozumienie sztuki współczesnej, bo wydaje mi się, że nadal mamy taki obóz, tą wystawę, którą teraz można w Sononie zobaczyć, to jest Śpiewający karp. No i teraz wydaje mi się, że dalej mamy nawet w świecie sztuki ludzi, którzy stoją po tej stronie tradycji, prawda, że to nic nie przedstawia, jest mało wymagające teoretycznie. Oczywiście mówię tutaj argumentami nie do końca...
Akademików.
Akademików, ale też po prostu osób, które by chciały tej tradycji artystycznej bronić. No i pytanie do pani. Jak rozumieć sztukę współczesną i czy ona wymaga tych dodatkowych takich kompetencji, że my musimy, okej, musimy wiedzieć, kiedy powstała, ale czy coś jeszcze musimy o sztuce współczesnej wiedzieć, żeby dla nas ten przekaz był w jakiś sposób zrozumiały?
A jak czytamy poezję? To co się dzieje?
Wyobraźnia zaczyna na pewno działać. Wydaje mi się, że...
A jak czytamy poezję konkretną, która jest oparta na sylabach, słowach albo cyfrach? No, to niekoniecznie jest wiersz w stylu Mickiewicza czy Słowackiego, który snuje opowieść i przedstawia nam się w wyobraźni gorąca łąka albo lekka panna, tylko jest opatrzony szeregiem symboli, które musimy znać kulturę, musimy znać zawartość, żeby móc z tym dialogować. I trochę nie jest tak, że to dzisiejsza sztuka współczesna. Jeśli cofniemy się w jakikolwiek inny moment, to w każdym momencie te realizacje w kulturze danego momentu były nowe i odpowiadające na potrzeby tego czasu, w którym były tworzone i też nie były zrozumiałe. I proszę mi wierzyć, że kiedy impresjoniści zaczynali swoje działania, byli wywaleni z salonu. Nikt tego nie chciał, tych paciai i maziai.
Tak właśnie myślałam, że
kto chciał Van Gogha?
Impresjonizm jest dobrym przykładem, bo mamy
na
tutaj...
przykład, ale też takie skrajności. Jeśli weźmiemy Goję i popatrzymy, jak namalował Maję, a jak namalował Saturna pożerającego własne dzieci, no to się zastanawiamy, czy my w ogóle jesteśmy w stanie zrozumieć to okrucieństwo? Co jest? Mhm. Więc trochę jest tak, że jaka jest nasza zawartość intelektualna, na tyle możemy odbierać sztukę. I za każdym razem ona odpowiada na czas, w którym jest tworzona. I ponieważ dzisiejsze czasy są bardzo skomplikowane, ale to, co nas różni, zmieniły się sposoby komunikacji. I my już mamy taki dostęp do wszystkiego i taką ilość bodźców, że nie ma możliwości, żeby sztuka była jednorodna, homogeniczna. Mhm.
Wydaje mi się, że po prostu przejawia się w takim podejściu problem wartościowania sztuki, że też takim tęsknieniem tego podejścia tradycyjnego jest pytanie o to, czy czemuś przypisujemy piątkę, czy dajemy jedynkę, że tutaj jest, pojawia się taki, wydaje mi się, że dylemat, że trochę ten kwestia oceny, czy to jest fajne, czy niefajne, gdzieś się zatraca przez to, że nie jest to udokumentowane, prawda, w książkach, podręcznikach nie widzimy tych przykładów dzieł. Tam chyba podręczniki, z tego co pamiętam, w liceum kończą się na Katarzynie Kozyrze i to jest wszystko i po prostu mamy koniec. Od tego momentu jesteśmy wypuszczeni na wielką wodę sztuki współczesnej i możemy sobie sami próbować ocenić, czy coś do tego kanonu sztuki się włącza, czy nie. Ale nawiązując do tego, chciałam właśnie zapytać, jak pani wybiera te obiekty? Jak pani je znajduje? Czy to jest kwestia współpracy już tak gęstej w tym świecie artystycznym, że pani po prostu wie, kto taki projekt będzie w stanie zrobić? Czy to są propozycje? Czy to są artyści, których pani gdzieś ma na horyzoncie świeżo kończących ASP? Czy jak to się odbywa?
To jest open call. Okay. Każdy, kto chce, może złożyć projekt. Tak, rzeczywiście mamy komisję, która ocenia te projekty. Wybiera po prostu, może nawet nie ocenia, wybiera. Zastanawiam się, czy coś może być interesującym na tyle, żeby chcieć to pokazać i dać to innym ludziom. Też w kontekście tym specyficznym, o którym wspominałam. W związku z tym wybieramy z tych projektów i jest to absolutna dowolność. Każdy młody artysta, jedynym kryterium jest wiek do 30 lat. Że naprawdę są to już ukształtowane postawy, bo nie można powiedzieć, żeby, prawda, 5 lat po studiach ktoś był jeszcze takim, prawda, początkującym artystą. Często są to ukształtowane postawy, mające już jakąś swoją ścieżkę zaczętą bardzo, bardzo silnie, ale to też nie jest kryterium. bo jeśli ktoś jest tuż po studiach albo nawet po licencjacie i jest na tyle śmiały, interesujący i intrygujący, to dlaczego nie? Także tu jest naprawdę pełna dowolność. Każdy może z młodych artystów przystąpić do takiego open call i zostać wybranym.
To na sam koniec chciałabym zapytać Panią o być może odczucie takie bardziej, o odpowiedzialność, ponieważ tak naprawdę będąc częścią Państwa programów i będąc wybranym przez Państwa, to Państwo wkładają ogromną cegiełkę w rozwój polskiego rynku sztuki i tego, jak wygląda. I teraz czy towarzyszy Państwu jakaś taka misja przewodnia, jak on miałby wyglądać? No i czy czują Państwo taki oddech odpowiedzialności, że jednak wybranie tego, a nie tego dzieła stanowi później taki ważny element tego, jak polski rynek sztuki będzie wyglądał?
Znaczy, misja jest na fladze. Flaga ma podpis misja i to jest taka kardynalna sytuacja, która nam przyświeca. Oczywiście edukacja za tym idzie, bo robiąc cykl, który nazywa się Masters i pokazując solowe wystawy wielkich polskich artystów powojennych, też sprawiamy stawiamy taką możliwość dla odbiorcy. Skądinąd wiemy, że sztuka powojenna nie gości zbyt szeroko w muzeach póki co. W związku z tym ci młodzi ludzie nie mają nawet skąd się dowiedzieć, jak to wszystko wygląda. Nie uczymy się już dzisiaj z ilustracji książkowych ani z internetu, bo wiemy, że doświadczenie, faktyczne doświadczenie jest nieodzowne. Jak ja jestem na świecie i widzę w muzeach klasy uczniowskie, które siedzą i pani tłumaczy im, na czym polega abstrakcja, albo kim był Picasso i jak się rozwijał na kompletnych dziełach sztuki, i potem ty odwzorowujesz, ale nie po to, żeby nauczyć się rysować jak Picasso, tylko po to, żeby ułożyć sobie to w głowie, bo przez odwzorowywanie my zapamiętujemy i gdzieś tam nam się to wszystko układa tymi warstwami. I tym samym my próbujemy stwarzać taką płaszczyznę. Nasze wystawy są dostępne 7 dni w tygodniu dla wszystkich za darmo. W związku z tym to też jest taki bardzo ważny wkład. Mało tego, to jest bardzo ważne, że to nie jest kolekcja korporacyjna, to nie jest kolekcja fundacyjna, to jest kolekcja prywatna. I to są na świecie bardzo ważne i wielce szanowane aspekty, jeśli prywatna własność jest upubliczniona. I to też jest taki ogromny walor. Oczywiście odpowiedzialność wyboru, tak, jest. Natomiast ja już nie czuję tego ciężaru, ponieważ są to dzieła, które już zostały zweryfikowane. Artyści, którzy już mają swoje miejsce w historii. Co nie oznacza, że wszyscy. Teraz bardzo intensywnie pracujemy nad rozwijaniem takiej ścieżki w kolekcji, która opowiada o twórczości kobiet. To, że czasami to nie były rozległe twórczości, które trwały przez dekady, tak jak w przypadku Fijałkowskiego, Fangora, Kantora czy Winiarskiego, tylko krótkotrwałe sytuacje, ale jakże ważne, bo wnosiły coś bardzo innowacyjnego i bardzo mocnego. Dlaczego kobiety nie zawsze poświęcały się od początku do końca życia twórczości, to wiemy, to jest na inny temat. Natomiast one były, są bardzo ważne, czego dowodem jest aktualne, jeszcze trwające 2 tygodnie Biennale w Wenecji, gdzie Cecilia Alemani po raz pierwszy w historii skonstruowała wystawę główną w 98% bazując na twórczości kobiet.
To jeszcze naprawdę już na sam koniec hipotetyczna sytuacja, futurystyka. Wchodzimy do spektra Art Space za 30 lat. I polska sztuka, którą możemy tam spotkać, co to jest za obiekt albo obiekty? To są instalacje dotyczące, jak pani myśli, już bezpośrednio sytuacji, która jest związana z polityką, czy może są to jakieś interpretacje, czy to są... Zastanawiam się, jak może wyglądać takie ciekawe dzieło sztuki na polskim rynku za 30 lat.
To nie jest do odpowiedzenia. To nie ma na to odpowiedzi, natomiast nie chciałabym tutaj zabrać żadnemu artyście możliwości wypowiedzenia oryginalnego pomysłu za 30 lat. Tak. Natomiast mam nadzieję, że za 30 lat to nie wejdziemy już do spektra Art Space, tylko do Starak Muzeum. Będzie to wspaniałe, znaczące muzeum, do którego będą przyjeżdżali ludzie z całego świata, które będzie interesującym. Dzięki temu też polska sztuka wejdzie w zupełnie inną przestrzeń kanonu światowego, a nie tylko lokalnego. Ale na pewno jest na to szansa, ponieważ Europa Środkowo-Wschodnia rozwija się w tym kierunku i ludzie, którzy przyjeżdżają, specjaliści stamtąd, są tego bardzo ciekawi. W związku z tym mamy taką szansę za 30 lat w kanonie światowym.
Dziękujemy bardzo Państwu i oczywiście zapraszamy do subskrybowania naszego kanału.